Pan Stanisław Kryciński, historyk i krajoznawca, jest dzisiaj gościem audycji. Rozmawiamy, proszę państwa, o najnowszej książce pana Stanisława Krycińskiego, Pogórze Przemyskie, Okaleczone pogranicze. To trzecia książka z tej serii. Wszystkie mają w podtytule coś, co budzi niepokój i trochę lęk. Część pierwsza, Tajemnice Doliny Wiaru, W krwawym zakolu Sanu, drugie, Okaleczone pogranicze, trzecie. Tę tragiczność terenów Pogórza Przemyskiego uwypukla pan szczególnie.
No tak, bo to tereny, które przez wieki były... Właśnie po pograniczności mówiliśmy, ta pograniczność powodowała jakby większą ilość najazdów różnych, to głównie ze wschodu. W X, XI wieku i Węgrzy najeżdżali, jak już się tam umocnili na tej nizinie panońskiej, to zaczęli penetrować okolice. Zresztą oni uważali, że Przemyśl właściwie należy do nich, bo oni szukając sobie tej nowej ojczyzny na nizinie panońskiej, przechodzili przez Przemyśl i prawdopodobnie około 100 lat w ten Przemyśl trzymali. Tam jest cmentarzysko madziarskie z pochówkami mężczyzn, wojowników, z końmi razem, ale również kobiet i dzieci, czyli to znaczy, że oni tam dosyć długo urzędowali w tym Przemyślu i jakby nadzorowali ten przemarsz tych grup kolejnych przez Karpaty na południe, na nizinę panońską. I oni potem sobie uzurpowali prawo posiadania tych terenów właśnie Pogórza Przemyskiego czy Przemyśla w późniejszych wiekach i też stąd najazdy węgierskie za gór na tą stronę.
Bardzo skrupulatnie opisuje pan każdą z miejscowości. Dotyczy to oczywiście miejscowości leżących nad Sanem, ale także w Dolinie Wiaru, jak pan mówi, oraz w Dolinie Tyrawki i jej dopływów. To są bardzo skrupulatne opisy od pradziejów do właściwie tej historii najnowszej, dwudziestowiecznej. Z badaniami archeologicznymi włącznie, z mapami katastralnymi włącznie i tak dalej, i tak dalej. Dociekliwa i taka skrupulatna praca została wykonana.
Ciekawa jest praca nad taką książką. Bo...
No jak się też dociera do takich wiadomości, bo to myślę budzi jakieś szczególne zainteresowanie.
Ja się tym interesuję już, no, można powiedzieć, pół wieku. Ileś tam miejsc człowiek odwiedził, znalazł książki.
Znalazł ludzi, jak się domyślam.
Albo ludzi, tak. Oczywiście jest też sporą wartością tych książek moich jest to, że tu są relacje ludzi, którzy nigdzie nie zostały spisane ani opublikowane, w związku z czym no, można je znaleźć u mnie, bo oczywiście można wziąć 5 książek i zrobić sobie kompilację jako jedną książkę, ale no, ja staram się, oczywiście korzystam z tego, co zostało napisane, natomiast również to, co nie zostało napisane, czego ja się dowiedziałem, czy rozmawiając z ludźmi, czy chodząc po terenie, ale też internet daje bardzo dużo w tej chwili możliwości, bo na przykład te plany katastralne można, nie wychodząc z domu, obejrzeć.
Zdigitalizowane materiały archiwalne, to jest
tak, nie wszystkie. Przemyskie archiwum ma zdigitalizowane plany katastralne, za co ich błogosławię, bo jeszcze 10 lat temu po prostu siedziałem w Przemyślu. To takie są ogromne teczki zakurzone, które bardzo rzadko kto ogląda. A w tej chwili jest tak, że ja nie wychodząc z domu, po prostu te plany, które są w Przemyślu. Natomiast apeluję, jak mogę, do archiwum rzeszowskiego, bo tu część planów jest w Rzeszowie, żeby też z łaski swojej to zeskanowali i udostępnili badaczom takim jak ja.
Absolutnie popieramy ten apel. Plany. Tych śladów materialnych jest niewiele po tym świecie, o którym pan opowiada. To są najczęściej świątynie, cerkwie, kościoły. Krasiczyn jest oczywiście wspaniałym przykładem, bo przetrwał ten materialny wizerunek potęgi krasickich. No, na nich tylko skończmy. Ale niewiele tego jest.
To jest tak, to jest smutne. Jak pan już wspomniał o Krasiczyn, to jakby o tym, że to była niespokojna bardzo ziemia, świadczy fakt, że na terenie Pogórza Przemyskiego takich zamków jak Krasiczyn było kilka.
Proszę sobie to wyobrazić. Tak.
Kilka. A jaki to jest mały w sumie teren, bo to mamy między Przemyślem, Dynowem, Sanokiem, Austrzykami Dolnymi, jeśli przyjmiemy takie granice tego, takie turystyczne Pogórza Przemyskiego. Był to zamek w Rybotyczach tej wielkości, taki właśnie czworoboczny z czterema bastejami. Był to zamek w Kormanicach, To był zamek w Dubiecku, na północnym brzegu Sanu, ale to, co tam zostało, ten pałac, to jest resztka takiego dużego zamku. Był zamek taki w Wańkowej, o którym w ogóle nie ma żadnej informacji, przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem, ale dzięki Lidarowi, o którym też warto powiedzieć, który od paru lat można korzystać z efektów takiego laserowego skanowania terenu. I Polska jest liderem w tym lidarze, bo kraje ościenne nie mają zeskanowanej powierzchni. Ten lidar, te efekty tego skanowania można zobaczyć na portalu geoportal.gov.pl. Wyskakują w różnych miejscach różne obiekty, których ślady jeszcze właśnie z powietrza widać, ale nie z samolotu, bo są zarośnięte. Natomiast lidar nam niweluje roślinność.
Pod powierzchnię. Ten.
Tak, pod powierzchnię krzaków, a daje nam powierzchnię ziemi. W Dobrej Szlacheckiej był zamek. I to taki miał z 80 na 40 metrów. Wyraźne są ślady.
Ale to, co pan powiedział, myślę, jest też powodem do kolejnych badań. Współczesna technika może spowodować, że otworzą się jakieś kolejne wątki, kolejne obszary badawcze.
Na całym świecie w tej chwili archeolodzy posiłkują się lidarem i szukają różnych, czy to w Egipcie, czy w Sudanie, różnych miejsc. A lidar daje takie możliwości.
To ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą znalazłem w pana książce, a która jest dla mnie odkryciem. Napis na nagrobku w Roztoce. Napis na nagrobku w Roztoce, proszę państwa, to jest zapis alfabetem łacińskim języka ukraińskiego, ruskiego. Nie wiedziałem w ogóle, że takie próby, by nie powiedzieć eksperymenty, się odbywały.
No mnie też to zdumiało. To znaczy ja ten nagrobek zobaczyłem w momencie, kiedy on był przewrócony. A to piękny nagrobek rzemieślniczej roboty, być może lwowskiej. 911 rok, ale to jest też nie ma tam daty na tym nagrobku, tylko jakby pośrednio udało mi się ustalić, że to jest nagrobek księdza grekokatolickiego, proboszcza z Trzciańca po sąsiedzku z Roztoką, który w tym 911 roku zmarł i został pochowany właśnie też ciekawe w tej Roztoce, może pochodził stamtąd.
To tylko powiem księdza Onufryja Drymałyka.
Drymałyka, tak. Ja go widziałem już w latach 80., jak on leżał taki sponiewierany i porastający mchem, bo na wapieniu to dobrze mech rośnie. Ale w 2008 roku z Stowarzyszeniem Magury, czy z Szymonem Modrzejewskim na czele, ale dzięki panu Bodnarowi z Przemyśla, ten nagrobek ustawiło z powrotem, wyczyściło. Najważniejszy jest ten napis. Tam nie ma inskrypcji, że leży ten ksiądz. Nie ma żadnego roku podanego śmierci, tylko jest nagle taki wiersz, 7 bodajże linijek, po ukraińsku.
W alfabecie łacińskim.
Tak, w alfabecie łacińskim, bo były w XIX wieku takie próby. Znaczy część inteligencji ukraińskiej uważała, że Ukraińcom jest w sumie jakby kulturowo bliżej do Polski, do Polaków, szczególnie, że Ukraina była przez pewien czas częścią Rzeczypospolitej. Część oczywiście inteligencji ukraińskiej odrzucała ten pomysł, ale dzięki pani Katarzynie Glinianowicz dowiedziałem się, która jest fachowcem od tego, no, studiuje te sprawy XIX-wiecznej literatury ukraińskiej. Dowiedziałem się o tych dwóch wojnach azbucznych, czyli azbuka to jest alfabet, ten wschodni, cyrylicki, że były takie dwie wojny, no nie oczywiście nie na noże czy siekiery, tylko przepychanki słowne w prasie, że właśnie próbowano jakby dwukrotnie wprowadzić ten alfabet łaciński do zapisywania języka ukraińskiego. To nie nastąpiło, natomiast jakimś takim odpryskiem tego właśnie tego pomysłu, tego zjawiska jest właśnie ta inskrypcja w Roztoce, na tym nagrobku. I no ja nie byłem na wszystkich cmentarzach tych wysiedlonych, ale na większości byłem. To, co mi się udało tam odczytać, to odczytałem i nigdzie nie trafiłem na tego typu napis.
Bardzo interesująca historia. Znajdą państwo więcej szczegółów na jej temat w książce Pogórze Przemyskie, okaleczone pogranicze. To 12. pana książka.
Kilka umów podpisanych z wydawnictwem Libra, także jak dam radę, to nie będzie to ostatnia książka.
To mam nadzieję też na następne spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze.
Dziękuję bardzo.
Pan Stanisław Kryciński. Bardzo dziękuję.